Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym na początek pomodlić się, ale nie tylko o siebie. Chciałbym, żebyśmy wszyscy, każdy z nas miał otwarte uszy, bo to słowo, jak zaznaczył pastor, wywołuje wiele kontrowersji również w kościołach ewangelicznych, protestanckich. Jest wiele nieporozumienia, dlatego pomódlmy się razem, aby Bóg otworzył uszy naszego ducha, naszych serc, byśmy mieli przyjąć to wszystko. Ojcze, ja dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za to, że możemy dzisiaj słuchać o Twoim Słowie, o tym, co chcesz dla nas, Panie, powiedzieć. Chcemy, Panie, prosić Cię o to, abyś namaścił moje usta, abym mógł powiedzieć tylko to, co Ty chcesz, abym powiedział i aby wszyscy usłyszeli to, co Ty chcesz, Panie, aby usłyszeli. Dziękuję Ci, Panie, za to i błogosławię Cię, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Jak wiecie, jest bardzo wiele różnych zdań na temat wieczerzy, na temat przyjmowania ciała i krwi Chrystusa, na temat spożywania chleba i wina. Jest naprawdę, ludzie traktują to w różny sposób. Jedni uważają, że jest to jakiś sakrament, inni, że jest to, powiedzmy, odnowienie przymierza, jakiś rytuał, tradycja, symbol. Niektórzy mówią, że jest to tylko chleb i wino. Wiecie, naprawdę, ile jest ludzi, tyle, myślę, jest zdań. Każdy ma swoje i myślę, że wy również macie swoje. Ja nie chcę się pytać, jakie wy macie, bo pewnie naprawdę byśmy się zdziwili, jak kto myśli. Dlatego chciałbym dzisiaj powiedzieć to, co mówi na ten temat Słowo Boże. Przede wszystkim Słowo Boże mówi, że jeżeli ktoś mówi, niech mówi tak, jak mówi Słowo Boże. A więc mam opierać się tylko na tym, co Bóg nam objawił. Nie na tym, co nam się wydaje, co gdzieś tam przyjęliśmy z tradycji kościelnych, takiej czy innej. Wczoraj, kiedy siostra Beata akurat zadzwoniła, żona pastora, do mnie, rozmawialiśmy dosyć długo na ten temat, bo jej Bóg również od długiego czasu położył na serce ten właśnie temat wieczerzy. Kiedy rozmawialiśmy na ten temat, doszliśmy do jednego wniosku, że kiedy byliśmy jeszcze tam gdzieś niektórzy, myślę, że większość z nas w Kościele katolickim, nie wiem jak wy, ja mogę powiedzieć tylko sobie. To jest tak jakby moje zdanie, chociaż podzielają też inni ludzie, o których zaraz będę mówił, ale doszliśmy do takiego wniosku, że brak nam tak naprawdę bojaźni Bożej. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to wyglądało w Kościele katolickim. Ja powiem o sobie, jak to u mnie wyglądało. Ja byłem takim bardzo gorliwym człowiekiem, i z wielką bojaźnią, z drżeniem, ze strachem, z pokorą, nigdy bez spowiedzi nie przychodziłem do komunii. Myślę, że wy również. Na czym to polega tak naprawdę, że teraz niektórzy przyjmują tą wieczerzę, niektórzy nie przyjmują? Wiecie, my nie potrzebujemy żadnego pośrednika. Jezus jest naszym pośrednikiem. I jest napisane, że jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A więc problem polega na tym, że wyznajemy Bogu te grzechy, nie księdzu. I teraz tak naprawdę ja dzisiaj będę starał się pokazać wam, że sprawa grzechu to nie jest sprawa, mówię o grzechu takim dotyczącym naszych ciał fizycznym, gdzie często grzeszymy, no, upadamy każdego dnia. Chcę wam powiedzieć taką rzecz, że może... Jedną tylko rzecz, która mnie bardzo dotknęła. Kiedyś słuchałem akurat Deka Prince'a, opowiadał o takim kościele anglikańskim, on był Anglikiem w ogóle, opowiadał o kościele anglikańskim, który gdzieś jakiś biskup, on tam podawał nazwisko nawet tego biskupa, mówił o takiej sytuacji, gdzie głosił ten człowiek już zambony, że Jezus zmartwychwstał tak... metaforycznie, alegorycznie, wiecie, w przenośni, symbolicznie, na zasadzie, że tak jakby to zmartwychwstanie, to wiecie, to takie, no zmartwychwstanie, nie? On mówił, Darek mówi, powiedział wyraźnie, jest to apostazja, jest to odstępstwo. Nie można w ten sposób podchodzić do pewnych rzeczy. I jeżeli myślimy, że ten problem dotyczy tylko współczesnego kościoła, ja mówię w tej chwili o anglikańskim, ale myślę, że jest wiele rzeczy, które dzieją się na świecie, o których my pojęcia nie mamy. Jest wiele kościołów w Stanach nawet, które głoszą takie rzeczy, że gdybyśmy posłuchali, to byśmy naprawdę włosy dęba nam stanęły. I powiem wam, że on mówił o konkretnym zwiedzeniu. I teraz dlaczego ja tym mówię? Dlatego, że jest taki fragment, który jest odnośnie właśnie tego problemu, gdzie list do Koryntian, apostoł Paweł mówił o tym samym. Mówił o tym, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to dalej nasza wiara w ogóle. Jesteśmy dalej w grzechach swoich, po prostu umarliśmy. A więc zobaczcie, cały czas ten sam problem działa od początku Kościoła. To nie jest tak, że tutaj diabeł wymyślił jakąś nową strategię. Absolutnie. Strategia jest ciągle ta sama. Coś osłabić, coś okłamać, coś oszukać. To samo jesteśmy, myślę, w wielu rzeczach oszukani odnośnie spożywania wieczerzy. Jesteśmy okradzeni z tego. Powiem wam, że i mówię to całkiem świadomie. Naprawdę diabeł okradł nas z wielu rzeczy, ale z tego, jak zobaczycie później, okradł nas w sposób szczególny. Dlatego, że jest to szczególna rzecz, którą Jezus nam dał. Jest to w 1 Koryntian 15:12-20, jeżeli ktoś tam chce, to sobie przeczyta. Mamy dzisiaj niewiele czasu, bo było wiele świadectw. To jest właśnie o tym, gdzie Paweł mówi o tym zwiedzeniu, właśnie, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara. Ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Chcę przejść dalej i zadać wam pytanie, takie, które myślę, wszyscy nieraz sobie zadajemy. Dlaczego dzisiejszy Kościół jest słaby? Dlaczego mamy tak mało mocy? Dlaczego Kościół z dziejów apostolskich, weźmiemy dzieje apostolskie i wkartkujemy wszystkie kartki, to na każdej kartce są cuda, znaki, przejawy mocy, no po prostu zupełnie inny Kościół. U nas od czasu do czasu, dzięki Bogu, tak jak siostra przed chwilą dawała świadectwo, dzieją się różne rzeczy, ale to są rzeczy sporadyczne, jakieś niewielkie. No dzięki Bogu i za to. Chwała Bogu, że coś się dzieje. Ale kiedy patrzymy na historię dziejów apostolskich, są zmartwychwstania, są wskrzeszenia różne, no po prostu naprawdę niesamowite rzeczy się dzieją. Jakieś chustki nawet kładzone na ciało po prostu dają ludziom życie, więc to są trochę większe cuda, nie? Więc teraz posłuchajcie, dlaczego nie ma mocy, dlaczego Kościół tak naprawdę jest bez życia? Wszyscy wiemy, co daje życie, nie? Wiadomo, Jezus daje życie, to co dzisiaj pastor powiedział, Słowo nam daje życie, ale życie daje nam jeszcze coś. Bóg mówi szczególnie, że kto spożywa moje ciało i pije moją krew, co ma? Życie w sobie. I tak, albo uważamy to za symbol i mówimy, a to tam tylko symbolicznie se tak powiedział, aby se pogadać, albo uważamy, że jest to prawda. Więc albo przyjmujemy to przez wiarę, albo uważamy, że Bóg się pomylił. Chcę wam zadać pytanie, trochę podchwytliwe, żeby was trochę wyluzować, bo poważnie zacząłem. W ilu Ewangeliach Jezus mówi odnośnie pamiątki, wieczerzy? No jak, no kto, słucham, kto powie, no tak, odważnie. W ilu Ewangeliach Jezus mówi odnośnie pamiątki, że to czyńcie na moją pamiątkę? Słucham? Czy w Ewangeliach mówił, czy nie? W żadnych. Ja do tej pory też myślałem, że mówił. Sprawdziłem wszystkie, w żadnych nie mówił. Wiecie, i to mnie trochę zszokowało, ale ja szokuję was nie tylko tymi rzeczami. Tak jak mnie Bóg zaszokował w wielu rzeczach, tak dzisiaj będziecie zszokowani również. W żadnej Ewangelii, sprawdzicie sobie, nie ma to czyńcie na moją pamiątkę. Jest to tylko w liście do Koryntian. I od tego zaczniemy. I teraz chcę wam pokazać taką rzecz. Może zaczniemy od tego, co wszyscy znamy. Czyli od 11 rozdziału, 17 wersetu. Przeczytamy to szybciutko, bo to jest tylko tak nadmienie. Od razu jest to tylko powiedziane odnośnie dwóch grzechów konkretnych. Obżarstwa i pijaństwa. Czyli fizyczne grzechy typowe. A mając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą być nawet rozdwojenie między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Czy mam wam co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Zwróćcie uwagę, jest tutaj mowa tylko i wyłącznie o dwóch grzechach, obżarstwo i pijaństwo. Jezus w tym fragmencie, kiedy objawia, bo za chwilę będzie napisane, że jest to objawienie typowe, które udzielił Jezus Pawłowi, objawia mu pewną rzecz, że musimy rozgraniczyć między ciałem fizycznym a ciałem duchowym. Między chlebem fizycznym a chlebem duchowym. Za chwileczkę będzie mowa o chlebie duchowym i o tym napoju duchowym. To samo jest tutaj. Teraz pominiemy na chwileczkę zgodność, jak należy spożywać wieczerze, a przejdę dalej do tematu o niegodnym spożywaniu wieczerzy pańskiej, czyli od 27. I teraz słuchajcie, bo to jest coś, co mnie o 4 nad ranem zwaliło z nóg. Ja byłem w takim szoku, że po prostu płakałem. Mam nadzieję, że was to też dotknie. Bo to, co czytamy, to nie jest to, co czytamy. Za chwilę wam powiem, o co mi chodzi. Posłuchajcie. Jest napisane tak. Od 27. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Jest tu jeden bardzo kluczowy wyraz, który wskazuje na to, że jeżeli ktoś niegodnie spożywa wieczerzy, winien będzie ciała i krwi pańskiej. I teraz zwróćcie uwagę na to, co znaczy słowo niegodnie. Niegodnie, tak naprawdę, to nie jest ten wyraz. Ja dziękuję Bogu za konkordancję Stronga, dlatego że ten człowiek zadał sobie wiele trudu, żeby z greki przetłumaczyć oryginalne słownictwo, oryginalne wyrazy. I tam są wyrazy, które dokładnie mówią o tym, o czym mówi ten werset. I ten werset mówi o tym, dokładnie jest słowo, i tutaj wam przetłumaczę to słowo, anaxios, bo axios to jest godny, a anaxios to jest niegodny, ale w oryginale jest słowo inne. W oryginale jest słowo wartościowy i bezwartościowy. Czyli jakbyśmy przetłumaczyli, przeczytali to jeszcze raz, to byśmy mieli coś takiego. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego bez wartości, nie znając wartości ciała i krwi pańskiej, nie doceniając wartości tego. Rozumiecie różnicę? My nie znamy wartości ciała i krwi pańskiej. Ja myślę, że mało z nas ma znajomość wartości, jaką krew i ciało nam po prostu... krew i wino, po prostu krew i ciało i chleb i wino po prostu dają. I chcę powiedzieć taką rzecz przez to, że ten wyraz, jak sprawdzicie sobie w Grece, odnosi się tylko i wyłącznie do tego fragmentu. Bez wartości. Przeczytam to wam dalej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, czyli po prostu bada i tak dalej, i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, czyli to samo słowo, nie rozróżniając wartości ciała i krwi pańskiej. Jest napisane, sąd własny jej pije. Zatrzymamy się przez chwilę. I chcę wam powiedzieć, że... A właściwie zademonstrować wam coś. Ponieważ zastanawiałem się nad wartością i bezwartościowym tematem. I wiecie, bezwartościowy temat... W tej chwili to jest coś, co pożyczyłem od mojej córki. Jak go znajdę. Jest to... Na pewno znajdę, bo muszę go znaleźć. Bo jest bardzo potrzebny mi w tej chwili. I już znalazłem. To jest taki 50-złotowy nominał sprzed, nie wiem, 20-30 lat. Może niektórzy jeszcze pamiętają go. I to jest bez wartości. To w tej chwili jest śmieć. Nawet wartości numizmatycznej nie ma żadnej praktycznie w tej chwili jeszcze. No właśnie, ja mam nawet 20 tysięcy w monecie. Wiecie, to jest bez wartości. Za to nic nie kupimy. Dzisiaj, kiedy zbierał Maciek kolektę, jakby mu coś takiego wrzucił, to by po prostu się zdziwił. I teraz, dlaczego ja wam to pokazuję? Żeby pokazać wam rzecz bez wartości i pokazać wam rzecz wartościową. Gdzie ja to mam? Nie, nie u ciebie. To jest też 50, tyle że euro. Ale ja się nie chwalę tym, że mam 50 euro, bo to niewiele, to jest tylko 200 zł tam coś z groszami. To nie o to chodzi. Chcę wam pokazać, że za to już możemy coś kupić. I gdybyśmy teraz mieli... To jest może marny przykład odnośnie Biblii, ale chcę wam pokazać odnośnie tego, jak to wygląda. Za to nie kupimy nic, a za to kupimy bardzo dużo w tej chwili. I myślę, że gdyby każdy z nas zarabiał w takich pieniądzach, to miałby razy 4 i byłby zadowolony, tak? Powiedzmy, jak zarabia 2000, zarabiałby 8, bylibyście zadowoleni? O, nie słyszę, amen, słabo, chyba trzeba więcej dać. Słuchajcie, a więc jedziemy dalej, bo to jest bardzo ważne. Temat jest naprawdę bardzo ważny, tylko proszę, byście się wszyscy skupili. Jest coś takiego, gdzie Bóg mówi, że... Następny werset. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego. Co to znaczy nie rozróżniając? Wiecie, słowo nie rozróżniając, tutaj zaczerpnąłem trochę z książki, którą pożyczył mi pastor, właściwie z takiej broszury, ktoś kiedyś głosił kazanie na podstawie Derka Prince'a. Nie mogłem znaleźć żadnych rzeczy, dlatego prosiłem, okazało się, że miał coś takiego. Ja wam przeczytam, co znaczy, bo sam bym tego po prostu tak nie ujął, jak ten człowiek to ujął. Chcę wam przeczytać krótko, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Słowo rozróżnianie, które zostało użyte w tym przypadku, wydaje się być najwłaściwsze. Zostało ono użyte również dla określenia daru rozpoznawania duchów. Osoba, w której przejawia się ten dar, widzi pod powierzchnią. Widzi coś z duchowego stanu, co nie jest widoczne dla zmysłów. W pewnym sensie widzi wewnętrzną rzeczywistość. Nie mówimy o fizycznych sprawach w ogóle, absolutnie. Są tylko i wyłącznie duchowe. I na to się przestawcie. Wierzę, że w ten sposób powinniśmy podchodzić do Wieczerzy Pańskiej. I teraz słuchajcie. Najpierw patrzymy na stół, widzimy tylko chleb. I tutaj przeskoczę parę rzeczy. I tutaj, że właśnie Jezus spożywał z uczniami ten chleb. I wtedy jest napisane, że jeśli rozróżniamy go, możemy zobaczyć pod powierzchnią. Co widzimy? Widzimy ciało Pana, które było za nas złamane. Wierzę osobiście, że kiedy biorę udział w Wieczerzy Pańskiej, spełniając Boże warunki, słuchajcie uważnie, spożywam ciało Pana. To nie jest moje zdanie, ale ja mówię na to amen. Później wytłumaczę wam jeszcze dlaczego. Nie czynię tego tylko symbolicznie, lecz zrobię coś rzeczywistego w świecie duchowym. To nie jest tylko symbol, to jest ciało mojego Pana. Apostoł Paweł mówi, że my, Kościół, jesteśmy jednym ciałem. I teraz posłuchajcie, bo ja o tym nie będę nauczał, ale to mnie bardzo zaciekawiło, bo my często, myślę, mamy problem z akceptowaniem jedni drugich w Kościele. Różne rzeczy nam się nie podobają tych ludzi, a chcę wam przeczytać coś, co mówi tutaj akurat Bob Mumford, odnośnie ciała Chrystusa, czyli odnośnie Kościoła. To jest poza tematem jakby, ale mówi coś takiego. No, nauczyciel Słowa Bożego Bob Mumford mówi, że Bóg ma wiele cudacznych dzieci. Może spojrzeć na człowieka stojącego obok ciebie podczas Wieczerzy Pańskiej w sposób naturalny i nie zobaczyć nic interesującego. Może spojrzeć w lustro i być może powiesz to samo. Ale przy stole pańskim widzimy pod powierzchnią. Po pierwsze, kiedy patrzę na brata lub siostrę z tyłu, z przodu lub obok mnie, ujrzę nie tylko człowieka, ale członka ciała Chrystusowego, kogoś, za którego zmarł i przelał swoją krew Jezus. Muszę mieć świadomość, że jeśli nie doceniam i nie szanuję tej osoby, zwróćcie uwagę, co ci ludzie mówią. Zasmucam serce Pana. Osobę stojącą obok mnie Pan ukochał na tyle, aby umrzeć za nią. Jeśli do członków Jego Kościoła masz lekceważący stosunek, lekceważysz i zasmucasz Pana. Tą książkę prawie skserowaliśmy w 30 egzemplarzach i nie mam żadnej. No cóż, diabeł trochę pokrzyżował nam szyki, popsuła się u żony i drukarka, i komputer, wszystko wysiadło nagle. Po prostu diabeł nie chce, żeby te rzeczy doszły do człowieka. Ale dostaniecie to, nie martwcie się, za tydzień. Po prostu nie wszystko się udało. Mamy to w domu już skopiowane, skserowane. Jedna strona nie wyszła, jest nieczytelna i postanowiliśmy, żebyście się nie domyślali, co tam jest napisane. Ja nie mówię o tym, co jest tutaj, dlatego że on mówi o zupełnie innych rzeczach, dlatego chcę wam to też przekazać, dlatego że są rzeczy jakby z innej perspektywy. I teraz pójdźmy dalej. Jakiś czas temu moja żona miała takie świadectwo, które mówiła tutaj, ale nie wiem, czy ktokolwiek zwrócił uwagę na to, co ona w ogóle mówi. Ona mówiła to odnośnie wieczerzy. Ja postanowiłem to wykorzystać za jej zgodą, mam na piśmie, więc po prostu chcę wam powiedzieć, o co chodzi. Bardzo wielu ludzi, którzy podchodzi do do ciała, a jak zauważyliście, dosyć często usługuje przy rozdzielaniu ciała i krwi Chrystusa. Zauważyłem, że po prostu niektórzy ludzie tak jakby, jakby pomijają, nie wiem, mają jakieś swoje sprawy, których nie załatwili. Nie moja sprawa. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, co powiedziała moja żona. Ona miała podobny problem. Stanęła któregoś dnia i tak się zastanawiałam, mówi, Boże, no jestem taką straszną grzesznicą i mówi, nie jestem godna i w ogóle. I wiecie, mówi, że nie może przyjmować ciała i krwi. I wtedy usłyszała w duchu, do kogo pójdziesz? Do kogo pójdziesz? To są te słowa z Biblii, które Jezus mówi. Do kogo pójdziecie? Tam konkretnie Piotr mówi, nie? Mówi, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, nie? I teraz słuchajcie, o co chodzi w tym wszystkim. Dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że wierzę, że to słowo może uwolnić wielu z was. Problem jest taki. My myślimy bardzo często, ja patrzę czasami na siebie, że jak zgrzeszymy, to przychodzimy i ta tak zwana nasza niegodność, zaczynamy się, mówimy, Panie, nie jestem godzien, po prostu nie mogę przyjąć tej wieczerzy, po prostu zgrzeszyłem, po prostu jest problem. Ale wiecie co? To nie jest żaden problem dla Boga. To jest nasz problem. I jeżeli my przyjdziemy z tym problemem i powiemy to, co przed chwilą wam zacytowałem z Jana 1,9, że jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiego grzechu i po prostu oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Więc chcę wam powiedzieć, że dla Boga to nie jest sprawa, jakiś problem. On zna i tak wszystkie nasze grzechy. Wy myślicie, że co, że macie grzechy, które Bóg nie wie, o których Bóg nie wie? Słuchajcie, ludzie, dla Boga grzech to nie jest żaden problem. Po to przysłał Jezusa, Jezus umarł, wszystkie grzechy są obmyte, zmazane. My zapominamy o tym, co krew Jezusa Chrystusa zrobiła dla każdego z nas. Jeżeli przychodzimy z pokorą, z pokutą, mówimy, Panie, przepraszam, wybacz, znowu zgrzeszyłem. Często myślimy taką rzecz. I tutaj chcę wam się trochę rozwinąć, ale nie będę was zanudzał, wierzcie mi. Myślimy taką rzecz, no Panie, no ale znowu zgrzeszyłem, no ale znowu ten sam grzech, no ale znowu, dlaczego, nie? No i nie mogę, no bo przecież no ciągle upadam w tym samym kierunku. I wiecie co, przypomniał mi Bóg, taką rzecz, gdzie On jest takim dobrym Ojcem, wiecie, nie? A my jesteśmy Jego dziećmi. To, o czym dzisiaj też była mowa. I my zapominamy o tym, że czasami jako dzieci siedzimy w piaskownicy i non-stop się brudzimy. Non-stop. Wiecie, kiedy moje dzieci miały tam po 2 latka, to się bardzo często brudziły. No i co my robiliśmy? Laliśmy je za to? Strasznie żeśmy się wydzierali, bo znowu się pobrudził? Nie, po prostu brało się do wanny, wsadzało się do wanny, kąpało się i znowu było czyste i pachnące. To samo robi z nami Bóg. Jaki problem? My często myślimy, że jak grzeszymy, no to już nie możemy i w ogóle. To nie chodzi o... I teraz zrozumcie jedną rzecz. W tym fragmencie nie chodzi o grzech, bo grzech jest załatwiony po tej stronie, gdzie jest napisane, że jak nie należy spożywać wieczerzy pańskiej. Natomiast tu, gdzie jest napisane o niegodnym spożywaniu wieczerzy pańskiej, jest napisane zupełnie coś innego. Jest napisane, że nie znamy wartości tego. I to jest większy problem dla Boga. Większym problemem dla Boga jest to, że my nie wiemy, co On nam dał, że On nam daje siebie. Daje nam swoje ciało i swoją krew. I że mamy to robić. Może nam się wydaje, że to nie jest Jego ciało, nie jest Jego krew, że to tylko chleb i wino, ale chcę wam powiedzieć, że to nie do końca tak jest. I zaraz wam pokażę na podstawie Słowa Bożego. Czyli jednym słowem, największą naszą przeszkodą, jest nasze bezwartościowe podejście do wieczerzy. Czyli bez właściwego rozróżniania ciała i krwi. To jest problem. Nie problemem jest grzech, bo grzech to jest załatwiany tak, jak mówi Bóg. Jeżeli nasze grzechy są jak szkarłat, jak śnieg wybielają, jak są jak purpura, będą białe jak wełna. Czyli rach, ciach, ciach i sprawa załatwiona. Czyli jednym słowem problemem nie jest grzech, problemem jest to, że my nie doceniamy tego, co Bóg dla nas zrobił. Nie wiemy, co przez to chce Bóg nam dać. I teraz słuchajcie, bo to jest ciekawe. Jakie są efekty tego? Efekty są tragiczne w skutkach. Tylko dlatego, że my nie rozróżniamy ciała Bożego, nie mamy właściwego poznania, właściwej wartości, to efekty są takie, gdzie jest napisane dalej. Albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych i niemało zasnęło. Wiecie, w Gdańskiej jest odwrotnie. Ja myślę, że jest właściwie, bo tam jest napisane, że wielu jest słabych, chorych i niemało zasnęło. I taka jest kolejność moim zdaniem. Bo przeważnie jest człowiek słaby, potem choruje, się wywala, nie, a potem to już wiadomo, umiera. Nie? Taka jest kolejność, jak wiecie. Nie? Więc teraz słuchajcie, o co chodzi. Co znaczy tak naprawdę, że jesteśmy słabi? W oryginale jest biedny, nędzny i chorowity. Bez spożywania ciała i krwi Chrystusa. Biedny, nędzny i chorowity jesteśmy. Co dalej, kiedy już jesteśmy w stanie takim trochę gorszym, więc chorujemy? Jesteśmy bez siły i bez mocy. Już nie mamy na nic. Dlaczego? Bo nie spożywamy ciała i krwi Chrystusa przez wiarę. Następna sprawa. Zasypiamy, czyli umieramy. I teraz słuchajcie. Kiedy to rozważałem w nocy, bo Bóg bardzo często budzi mnie w nocy i nie mogę zasnąć, więc staję i spisuję te wszystkie rzeczy, więc przypomniał mi rzecz, którą musiałem sobie odszukać w pamięci, gdzie to jest. Usłyszałem takie słowa. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Kto wie, gdzie to jest napisane? Objawienie 3. Jest to do jednego ze zborów, Sardes. I chcę wam powiedzieć, dlaczego Bóg mi to powiedział. Jest powiedziane, że masz imię, zastanówcie się, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. My wszyscy myślimy, że jesteśmy zbawieni, mamy imię, nasze imiona zapisane są w niebie, a Bóg mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Dlaczego on tak powiedział? O co chodzi? W objawieniu 3 jest napisane coś takiego. Przeczytajmy to, bo jest to bardzo ważne. Przeczytajmy tylko ten werset, bo tu jest początek. Jest dalej napisane, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Drugi werset, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Wiecie, w Biblii Gdańskiej jest trochę inaczej. Posłuchajcie. Bądź czujny, utwierdzaj innych, którzy umrzeć mają. I ja was dzisiaj utwierdzam, i siebie również, żebyśmy nie umarli bez spożywania ciała i krwi Chrystusa z wiarą. I teraz słuchajcie, bo to jest niesamowite. Tu jest napisane dalej, nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Mowa jest do nas, jak wiecie, ale jest to konkretny cel. A więc mamy zbadać to, o czym powiedzmy, że dzisiaj nauczamy, czyli że czego się nauczyłeś, co usłyszałeś i strzeż tego, aby cię znowu diabeł nie okradł. Żebyś znowu nie stanął w takim punkcie, że będziesz słaby, chory i po prostu umrzesz. I teraz, co jeszcze jest? Wrócimy teraz do ustanowienia Wieczerzy Pańskiej z 1 do Koryntian, do 23 wersetu, 11 rozdział. I tu jest napisane coś takiego. Posłuchajcie. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. A więc pierwszy werset, o czym mówi? Przejął od Pana, on nie usłyszał tego od apostołów. To jest objawienie konkretne. I teraz posłuchajcie, co w tym objawieniu mówi Paweł. A podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie. Wiecie, co znaczy bierzcie? Wszystkie Ewangelie, pod spodem macie, Mateusz, Marek, Łukasz, sprawdźcie sobie, to jest wszystko to samo, jest napisane. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Na razie skupmy się na słowie bierzcie. Wiecie, w Grece słowo bierzcie, nie wiem jak was, ale mnie zwaliło trochę z nóg, jest napisane w oryginale, to słowo tłumaczone jest jako wziąć kogoś jako coś. Teraz zamieńcie sobie pewną rzecz. Wziąć kogoś, a więc osobę, jako coś, jako rzecz. A więc weźcie Jezusa jako chleb, weźcie Jezusa jako wino. Czyli krótko mówiąc, są to rzeczy Wiecie, dla mnie to jest normalnie, ja po prostu jestem w szoku w ogóle. Co Bóg tu umieścił? Ja nawet nie miałem o tym pojęcia. Do tej pory, dopóki nie zacząłem studiować tego, co tak naprawdę tu jest napisane. A więc jest to totalna zamiara. Ja nie wiem, jak Bóg to zrobił. Ja podejrzewam, jak Bóg to zrobił. Za chwilę wam będę o tym mówił. Ale ja nie wiem, jak Bóg to robi. Bóg robi takie rzeczy, o których nam się nie śniło, jak wiecie. I teraz słuchajcie. Tu jest coś takiego. Dalej jest napisane odnośnie pamiątki, ale pamiątka to tak nam trochę się wyświechtała, wiecie, bo my pamiątkę to tak pamiętamy z różnych rzeczy, że czyńcie to na moją pamiątkę, czyńcie to na moją pamiątkę. Ja naprawdę myślałem, że w każdej Ewangelii jest to samo. Jezus nic nie mówił o tym, żeby czynić to na moją pamiątkę. Jest tylko napisane w tym wersecie i to jest napisane z objawienia, które dał Chrystus Pawłowi i powiedział taką rzecz. Czyńcie to na pamiątkę moją, ale w oryginale to nie chodzi o to, żeby była pamiątka jako pamiątka, bo to jest slogan dla nas już się zrobił. Tylko jest napisane, przypominajcie sobie, wspominajcie mnie. A więc jest to konkretny cel. To nie chodzi tylko o to, że my, pamiątka to dobra, to spożymy wieczerze, pamiątkę zrobimy, no odwaliliśmy, dobra, no to cześć, nie? To idę do domu. Nie. Bóg mówi, że ile razy, i teraz słuchajcie, bo za chwileczkę będę mówił o rzeczy, która jest po prostu niesamowita. Mówi, że ile razy będziemy spożywali ten chleb i pili z tego kielicha, to mamy życie w sobie. Mamy życie, wtedy mamy życie. To jest tak jakby... To jest tak, jak Jezus powiedział. Ja jestem życiem, tak? Ale czy mamy Jezusa? No, można powiedzieć, no, w duchu mamy, ale tutaj nic nie mamy. Ale Jezus zostawił nam coś, co możemy mieć. I mówi, to jest tak jakby warunkiem do tego, żeby mieć to życie. Czyli musimy pewne rzeczy robić, które On nam powiedział. A Jezus powiedział, kto zachowuje moje przykazania, ten mnie miłuje. A więc zachowujmy Jego przykazania, czyli róbmy to, co nam powiedział. Bez względu na to, jak to widzimy, czy nam się to podoba, czy nie, czy uważamy to za różne rzeczy, to tak jak jest napisane, mamy to tak czcić. Czyli jeżeli powiedział, że to jest moje ciało, to jest moje ciało. Jeżeli to jest moja krew, to jest moja krew. Ja nie będę do tego nic dodawał. Jak ktoś chce, to ja umywam ręce. I teraz posłuchajcie. Posłuchajcie, bo to są rzeczy, które... Tu jest napisane tak. Podobnie i kielich po wieczerzy mówiąc. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Jest to przymierze. Przymierze to jest układ. Układ, umowa między mną a moim Bogiem. Żebyście dobrze zrozumieli przymierze. To jest umowa, którą zawarł Jezus ze mną, a ja z Nim. Coś na zasadzie przymierza małżeństwa. Każdy wie, jak wygląda małżeństwo, więc nie ma problemu. Posłuchajcie dalej. Żebym się nie pogubił, bo mam tego parę rzeczy. Chcę wam na razie przeskoczyć. Ten ostatni werset zostawimy na koniec. Chcę przeskoczyć na razie do Jana 6:26-27. A więc otwórzmy sobie Jana 6:26-27. Co tam nam Jan prezentuje? Ano prezentuje nam rzeczy, które totalnie rozgraniczają między fizycznym pokarmem a pokarmem duchowym. Jezus tutaj bardzo wyraźnie mówi o rzeczach, o których powinniśmy wiedzieć wszyscy. A więc na początku odnośnie fizycznego pokarmu. Posłuchajcie, odpowiedział im Jezus i rzekł, to jest dobrze? 6:26-27? Okej. Okay. Odpowiedział im Jezus i rzekł, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie, i teraz słuchajcie, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Czy widzicie dwie rzeczy, jedna fizyczna, gdzie ludzie chodzili za nim i tylko dlatego, że dawał im chleb? Dlatego ci ludzie tam w tym Koryntianach też mieli ten problem. Oni przyszli, najedli się chleba, myśleli, że jak się najedzą dużo chleba, to będą mieli, nie wiem, dużo siły, nie? To nie tędy droga. I napili się niektórzy wina i myśleli, że jak się napiją więcej, to beczkę wypije, to będzie, nie wiem co, więcej miał Chrystusa w sobie. To nie o to chodzi. Jezus mówi wyraźnie, mówi. To jest to, co kiedyś powiedział do Nikodema, może pamiętacie, kiedy się pytał Nikodem, panie, jak mam się tam narodzić, no mówi, co mam być do łaski? Nie, mój człowieku, mój, co się narodziło? Z ciała jest ciałem, co się narodziło z ducha jest duchem. A więc konkretnie pokazał dwie rzeczy, które są w naszym życiu. My często skupiamy się na tych fizycznych, bo widzimy, a duchowych, no jak nie widzimy, no to mamy problem. Ale musimy widzieć przez wiarę. Jest napisane, że bez wiary nie możemy się podobać Bogu. Kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje. No bo inaczej to nie ma szans w ogóle, żebyśmy czegokolwiek dokonali. Więc słuchajcie teraz dalej, bo to jest najwięcej z tego, co jest wytłumaczone. Ja tu będę skracał powoli. Chociaż wolałbym powiedzieć wam wszystko, co Bóg mi przekazał, dlatego że uważam, że jest to bardzo ważne. I tutaj jest tak. Przejdziemy dalej. Tu Jezus mówi odnośnie chleba żywota, że On jest chlebem żywota i tak dalej. I teraz zaczniemy może od tego chleba żywota, czyli Jana 6:48-52. I teraz chcę zwrócić wam uwagę na pewną rzecz. O 48 zacznijmy. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Chociaż zwróćcie uwagę, że manna mimo wszystko była pokarmem w pewien sposób duchowym, była od Boga tak jakby. Czyli była no, nienaturalną rzeczą, no, spadła gdzieś z nieba. Nie? I ci ludzie się żywili przez 40 lat, no manu jedli, żyli. Nie? I nic im się nie działo i tak dalej, a więc był to jakiś pokarm duchowy. Ale mówi, poumierali, nie? Teraz słuchajcie dalej. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba. Jezus totalnie rozgranicza już pewną rzecz, bo tam jednak fizyczna była ta rzecz, tutaj jest coś innego. Chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. I teraz mówi tak, ja jestem chlebem żywym. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Zobaczcie, jaka niesamowita obietnica. To jest obietnica. Kto będzie spożywać ten chleb, nie umrze, ale żyć będzie na wieki. Jest to uwarunkowane. I teraz słuchajcie. A chleb, który ja dam, to ciało moje. Jeżeli byłby to chleb tylko, to by napisał, a chleb, który ja mu dam, to chleb, który, nie wiem, coś tam się przemieni może albo coś. Nie, tu jest napisane, chleb, który ja mu dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. I czy to nam się podoba, czy nie, taka jest prawda. I teraz posłuchajcie. Żebyśmy nie usłyszeli, tak jak usłyszeli kiedyś Żydzi, wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Jakże? W jaki sposób to się dzieje, że ten chleb staje się nagle ciałem Chrystusa? W jaki sposób ta krew, to wino staje się nagle krwią Chrystusa? Coś wam powiem, nie moja sprawa i pewnie nie wasza. To jest Boża sprawa i chcę wam powiedzieć, dlaczego jest to Boża sprawa. Dlatego, że przypomnę wam tylko Kanę Galilejską, gdzie Bóg przez Kanę pokazał mi pewną rzecz, której ja wcześniej nie widziałem. W Kanie Galilejskiej był tam cud pierwszy, Jezus mówi, że tam jeszcze nie moja godzina i tak dalej, wszyscy to znamy, mam nadzieję. I tam jest powiedziane coś takiego, że przychodzi tam jego matka, prosi go o to, żeby, mówi, wina nie mają. On mówi, no tam co tam, nie moja sprawa, niewiasto, no ale mówi, zróbcie cokolwiek, on wam powie, mówi Maria do Jezusa. Więc Jezus mówi tak, tam powiedzmy rozmowa jest, nie? Mówi, co macie? Mówi, no. No tam stągwie kamienne. Ile? 6 sztuk. Dobra. Nalać wody. No naleli wody. Czy Jezus coś jeszcze mówił na ten temat? Niech stanie się wino. Mówi coś takiego? Nie. A czy musi mówić tutaj, żeby się stała moja krew albo moje ciało? Nie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Jezus jest Bogiem i robi, co mu się podoba. I to jest na takiej zasadzie. Zanieśli ci klienci temu staroście weselnemu i nie wiedzieli, co, no bo niosą facetowi wodę, trzęsą się, no bo myślą, no kurczę, no zaraz nas tu zbeszta. Facet pije, mówi, no przednie winko, no. I co to, jak to się stało? No przecież Jezus nie powiedział tam, niech się stanie wino i tak dalej, nie? Czyli co zrobił? Zrobił cud bez słowa. Powiedział, nalać, do widzenia. I koniec. Czyli teraz zwróćcie uwagę, to samo jest tutaj. Nalać, ale pijecie co? Moją krew. Nie pijecie wina. To, co jecie, to nie jest chleb. To jest ciało Chrystusa. Jak to się dzieje? Może jak w Kanie Galilejskiej. Może tak, nie? Więc może zastanówmy się. Czasami Jezus... I tutaj chcę wam coś pokazać. Coś, co mnie też zdziwiło. Bo jest historia... Zaraz sprawdzę, czy to jest ta historia. Tak, Łazarza. Historia Łazarza. W historii Łazarza jest bardzo ciekawy element, który Jezus nie musiał robić, ale powiedział. Powiedział coś ciekawego. Wiecie, kiedy przyszedł już pod ten grób, to mówi taką rzecz. Usunęli więc kamień, gdzie leżał od 11:41. Przepraszam, Jana. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Zobaczcie, Jezus tłumaczył się tak jakby przed ludem. Mówi: no, Ojcze, dlaczego on to powiedział? Bo gdyby może nie powiedział, tylko stanąłby i zrobił taki cud, jak zrobił w Kanie Galilejskiej, rozumiecie, o co chodzi? Czyli przyszedłby pod grób, stanął, wsadził ręce w kieszenie, patrzył, Łazarz wyszedł. No i co? Kto by chwałę odebrał? Na pewno nie Jezus, ani Bóg, nie? Czyli generalnie muszą być pewne rzeczy w pewnych jakby rozdziałach historii, gdzie pewne rzeczy się muszą dziać, a pewne rzeczy wcale nie muszą się dziać. Nie? Czasami jest tak, że musimy wiedzieć, o co chodzi, bo inaczej Bóg nie odbierze chwały, a czasami jest tak, że mamy, tak jak Bóg powiedział, to jest to i koniec. I nie podlega dyskusji. Teraz słuchajcie. Jest jeszcze coś takiego, zaznaczyłem, jeszcze nie wiem co, ale zaznaczyłem, a skoro zaznaczyłem, to na pewno ważne. 1 Koryntian 15:35. Otwórzmy, może będzie fajny fragment. 1 Koryntian 15:35. I tu jest taki... Aha, już wiem, o co mi chodziło, bo to jest w temacie. Na przykład jest napisane: ale powie ktoś, jak bywają zbudzeni umarli? W jakim ciele przychodzą? No kto z nas jakby w jakiś sposób zechce to wytłumaczyć? W jakim ciele przychodzą, nie? Dalej jest napisane 15:51-52. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Wiecie, po co wam czytam te fragmenty? Po to, żeby pokazać wam jedną rzecz, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Że jeżeli my myślimy i widzimy tylko to swoimi fizycznymi oczami, że to jest tylko chleb, a to jest tylko wino, i uważamy, że to jest tylko chleb i tylko wino, to się bardzo mylimy. Bo tak samo tutaj Jezus mówi, że nie wiemy o wielu rzeczach. W jaki sposób zostaniemy przemienieni? Wie ktoś, jakie będziemy mieli ciało? Uwielbione tak jak Chrystus? Jak będziemy wyglądać? Czy będziemy mieli w środku krew, czy nie, jak niektórzy dochodzą? Nikt z nas tego nie wie. I powiem tak, nie zadawajcie sobie trudu, żeby o tym wiedzieć. Skupmy się na tym, co mówi Bóg. Bóg mówi krótko: to jest moje ciało, to jest moja krew. I basta. I teraz słuchajcie dalej. Musimy wziąć to tylko przez wiarę. Tak to po prostu widzę. Możemy nie rozumieć. I teraz słuchajcie, zacznę dalej czytać Jana 6:53-54, bo to są rzeczy bardzo ważne. I tu powoli będę się zbliżał już do końca, ale jeszcze trochę. I tutaj jest napisane tak. Jana 6:53-54. Na to rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Powiedział to zaraz po tym, jak się strasznie ludzie zbulwersowali, jakże to ona może dać ciało swoje do spożycia. Ano może. I może się to komuś nie podobać, ale Jezus nie mówi tutaj, że jeżeli nie będziecie spożywali chleba i pili wina, jest napisane, jeżeli nie będziecie jedli ciała, czyli jakby nie interesuje go opinia ludzka, nie tłumaczył nikomu, coś wam powiem, dalej jest napisane, że nawet uczniom nie tłumaczył najbliższym. W ogóle go to nie interesowało. Mówi: też chcecie odejść? Proszę bardzo. Mówi: za chwilę sobie znajdę następnych. Jaki to problem dla mnie? A więc nie musi nikomu nic tłumaczyć, bo jest Bogiem, a my jesteśmy człowiekiem. Jak wiecie, rzeczy zakryte są po prostu dla Boga. I teraz słuchajcie, jest napisane tak. Kto spożywa ciało moje? Dalej nie mówi o chlebie. Kto spożywa ciało moje? Twardy gość. Nie dał się złamać przez ludzi religijnych. Przecież to jest niemożliwe. Jak to, co? Każe nam tu kanibalami zostać? Nie? Będziemy go jedli? A jednak mówi wyraźnie, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny. Jest to następny warunek. A więc jeżeli spożywamy ciało i pijemy krew Jezusa, mamy życie wieczne. Jest napisane w obietnica dalej, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czytamy dalej. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem. I tu kolejna ciekawostka. Dla mnie owszem też była. Wiecie, co znaczy prawdziwy? Prawdziwy to jest po prostu napisane naprawdę, na pewno, a tak jak się u nas mówi, na 100%. To nie jest fikcja, to nie jest fals. To jest to, o czym mówi Jezus. Moje ciało naprawdę jest prawdziwym pokarmem. Na 100%. Dalej, a krew moja jest naprawdę na 100% prawdziwym napojem. I mówi tak, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. I teraz zobaczcie, ile obietnic będziemy mieli. Niesamowite rzeczy. Zobaczcie, mamy cudowne obietnice, gdzie Jezus mówi, że kiedy spożywamy ciało Chrystusa, to On przychodzi do mnie, On we mnie mieszka, a ja mieszkam w nim. Trochę musimy poszerzyć zasięg naszych palików chyba. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja żyję przez Ojca, żyje taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Zobaczcie, wyraźnie powiedział, ten, kto mnie spożywa. Rozumiecie? Musicie to przyjąć przez wiarę. Nie mamy innego wyjścia. Albo wierzymy, albo będziemy zadawać takie pytania, jak zadawali Żydzi, czy może nam dać ciało swoje do zjedzenia. I teraz posłuchajcie, Jezus tłumaczy, taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie tak, jak jedli ojcowie i pomierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. A więc cudowna obietnica. I teraz ostatnia strona. Przechodzę już do finału. Jana 6,51. A cóż ja tu chciałem powiedzieć? Chleb żywy. Aha. Odnośnie tego, co to jest chleb żywy, ciekawostka kolejna. Ja jestem chlebem żywym, tak naprawdę mówi, ja jestem chlebem istniejącym. Ja jestem chlebem istniejącym, ten, który istnieje cały czas. I Jana 6,53 mówi tak naprawdę, że... Naprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie, ale tu jest powiedziane, nie będziecie istnieć, nie będziecie egzystować. A więc nie będziecie, w ogóle nic nie będziecie. Po prostu umrzecie. I teraz jest tak. Kolejny temat, jak często spożywać wieczerzę. Ja wam powiem taką rzecz, że ja jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że pastor podjął tutaj decyzję, że raz w tygodniu, ale ja wam powiem, za mało. Za mało. Wiecie, jakbyśmy się tak żywili raz w tygodniu, to jakbyśmy wyglądali? No pomyślcie sami logicznie. Dlaczego Jezus mówi, ilekroć ten chleb spożywacie? Jak myślicie, dlaczego On mówi, że ile razy jecie chleb w ciągu dnia? Co, raz tylko? No dobra, powiedzmy, że raz, no ale to przynajmniej codziennie, nie? I teraz słuchajcie, bo to jest to. Dzieje apostolskie chcę wam pokazać, bo to są rzeczy, które... I tu jest ciekawy fragment, dlatego że pokazuje nie tylko Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 42-46. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dalej jest napisane, i zwróćcie uwagę, jakie owoce mieli. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Bojaźń. To, o czym na początku mówiłem. Albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wiele. Nie jakoś tam sporadycznie. Wiele. To były owoce. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. No, to... Nie chcę tutaj mówić, komu no wróci, bo to nie o to chodzi, ale tak tam kiedyś było, nie? Dzielili się wszystkim. I teraz słuchajcie. I sprzedawali posiadłości i mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. I teraz słuchajcie, 46. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, a więc nie tylko w kościele, nie tylko w świątyni, ale po domach, czyli o co chodzi? Mamy spożywać, jeżeli nie ma Nikogo spożywajmy sami z Bogiem. Tak robił Derek Prince, tak robi Ana Mendes, tak robi wielu ludzi. I jak patrzymy na ich służby, możemy być dumni, że mieliśmy takich ludzi i mamy, jakby, możemy korzystać z tego. Jakie objawienia dostają, jak chodzili, w jakiej mocy, jak chodzą i tak dalej. Czyli zobaczcie, wszystko to jest to, że oni tak naprawdę codziennie też jedną myślą uczęstali do świątyni, a więc byli cały czas w obecności Bożej i łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Nie komplikowali tematu. Jezus powiedział, to jest moje ciało, to jest moja krew. Amen. Nie wnikam, nie moja sprawa. Biorę, jem, biorę, piję. Prosta sprawa. Posłuchajcie dalej. Mateusz 26, 26, tylko na sekundę. Bardzo łatwo zapamiętać ten werset, bo ma właśnie 26, 26, więc jest powiedziane coś takiego. A gdy oni jedli, zobaczcie, jest napisane, a gdy oni jedli, a więc kiedy my jemy, to Jezus wtedy może powiedzieć tak, przyjdzie, mówi, weźcie chleb, pobłogosławcie, łamcie, po prostu rozdzielcie między sobą, bo to jest moje ciało. Pamiętajcie o tym, co zrobiłem, wspominajcie mnie. Ile razy będziecie jedli ten chleb, to pamiętajcie o tym, co dla was uczyniłem, bo to jest wasze życie. W tym jest wasze życie, szczęście, radość, zdrowie, wszystko. Wszystko, co się w tym zawiera. Wrócimy jeszcze na chwilę właśnie do tego 1 Koryntian 11:25, dlatego że tam jest właśnie to słowo ilekroć. 11:26, albowiem ilekroć ten chleb jecie. Ilekroć, ile razy, jak często. Nie ma znaczenia. Bogu nie przeszkadza, jeżeli będziecie nawet kilka razy dziennie spożywali wieczerze. Dlaczego? Bo on mówi, ile razy, jak często jesz człowieku i pijesz. Dlaczego była mowa o winie? Tam w tamtym, u nas się wina tak często nie spożywa, ale w Izraelu wino piją nagminnie, tak samo jak we Włoszech. Po prostu jest to do obiadu, do śniadania, do kolacji, może nie wiem. Po prostu jest to taki zwyczaj, coś jak u nas napój, nie wiem, truskawkowy czy jakiś tam, nie wiem. W każdym razie, ile razy? I teraz tak, wieczerza daje siłę, zdrowie i życie, a więc wszystko przeciwstawne to, co wcześniej czytaliśmy. Czyli jeżeli nie rozróżniamy i nie spożywamy to w sposób taki, bez uważając, że to nie ma żadnej wartości, to mamy, jesteśmy słabi, chorzy i umieramy, ale jeżeli przyjmujemy to z wiarą i mamy to wtedy daje nam to oczywiście siłę, zdrowie i życie, a więc wszystkie rzeczy, które do tego dotyczą. I im częściej będziemy mieli społeczność z Panem, to po prostu będziemy mieli te wszystkie rzeczy. A więc chcesz mieć to wszystko, jedz ciało i pij krew Chrystusa. I teraz może na koniec śliwka na tort. Sorry, wisienka. A śliwka też może być. No. Wisienka. Łukasz 24, 30, 35. To jest coś, co mnie trochę zdziwiło, ale myślę, że was też zaskoczy. To jest o ludziach z Emaus. A więc końcówka, gdzie tych dwóch gości szło sobie zaraz po tym, jak ukrzyżowali ich Pana i tacy byli strasznie słabi. I czytamy od 30. Jest napisane tak, a gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podał im. I teraz chcę wam pokazać coś ciekawego. Pierwsza rzecz. Wtedy otworzyły się ich oczy. Kiedy będziemy spożywać wieczerze, nasze oczy też się otworzą, ale w duchu. Będziemy widzieli rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. To jest ta jedna z obietnic. Następna sprawa. Lecz on znikł sprzed ich oczu, jest napisane, aha, i poznali go. Czyli będziemy mieli większe poznanie Pana. Przepraszam, pominąłem ten temat. Jest napisane, lecz on znikł sprzed ich oczu. Dlaczego znikł Jezus sprzed ich oczu, a została im tylko wieczerza? Bo wieczerza nam wystarczy. Bo to jest ciało i krew Chrystusa. I przez to mamy dostęp do Chrystusa. I teraz tak. i rzekli do siebie, czy serce nasze nie pałało w nas? A więc radość w sercu. Coś, co czego brakuje każdemu z nas. Radość w sercu, prawdziwą radość z bycia z Chrystusem. Dalej. Gdy mówił do nas drodze i pisma nam, przed nami otwierał. Zobaczcie, objawienie Słowa Bożego. Kiedy mamy społeczność z Panem, mamy objawienie Słowa. Na pewno większe niż gdybyśmy nie mieli tej społeczności przez wieczerze. Dalej. I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących. Wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A więc posłuchajcie. Spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa. Oni mieli to doświadczenie. A więc my przez to doświadczenie również możemy mieć spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa. I na końcu, a oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. A więc jeżeli chcemy mieć wszystkie te rzeczy, wszystkie te obietnice, wszystkie te rzeczy musimy cenić, musimy znać wartość tego, co tutaj leży na stole. Tego chleba i tego wina, a więc ciała i krwi Chrystusa. I możemy to wziąć tylko i wyłącznie przez wiarę. W żaden inny sposób. Nie rozbierzemy tego w sposób fizyczny, nie wiem, psychiczny, umysłowy, czy jakiś tam inny. Po prostu się nie da. Albo biorę to przez wiarę, albo nie. Chcę wam jeszcze na koniec powiedzieć taką rzecz, która będzie podwójną wisienką. Czyli będzie pierwsza Kronik 19:5-8. Wszyscy znają, jak to Eliasz mógł iść sobie w mocy posiłku 40 dni, 40 nocy. Non-stop do Góry Bożej. Przeczytajcie sobie to w domu. Powiem wam, że my mamy coś więcej niż miał Eliasz. On miał tylko jakiś tam posiłek, który Bóg mu dał. On nie był nawet narodzony z ducha na nowo. Duch przychodził do niego i tak dalej. My mamy coś o wiele więcej. Dlatego, że od Jana Chrzciciela tak naprawdę mamy o wiele więcej wszyscy, a do Jana Chrzciciela niestety ludzie mieli dużo mniej. Więc mamy coś, co jest bardzo wartościowego i nie dajmy się okraść diabłu na kolejne ileś lat. A więc spożywajmy jak najczęściej, bierzmy. Aha, jeszcze chciałbym wam polecić drugą książkę, którą ostatnio czytałem, już co prawda po napisaniu tego słowa, Anny Mendes, Jedz moje ciało, pij moją krew. Jest tu wiele rzeczy, o których ona mówi, które trzeba wziąć przez wiarę. I jeżeli ja się zgadzam z tym wszystkim, co ona mówi, jeżeli chodzi o doktrynalne sprawy, natomiast wszystkie objawienia, które są tutaj, ja nie znam tej kobiety, więc nie odpowiadam za to, ale powiem wam, że jeżeli ona tak żyje, jak tu jest napisane, to my jesteśmy bardzo, bardzo daleko, gdzieś w lesie. Chcę wam przeczytać jedną rzecz, jak ona tłumaczy, żeby was zachęcić do tej książki, jak ona tłumaczy, co krew Chrystusa w tym momencie robi dla każdego z nas. Posłuchajcie, tak na koniec. Mówi o krwi. Mówi tak, że naprawdę potrzebujemy aktywnie używać mocy Jego krwi. W ten sam sposób, w który naturalna krew ma moc oczyszczającą, dzięki której eliminuje toksyny i produkty przemiany materii, krew Jezusa oczyszcza nas ze wszystkiego, co jest nieczyste. Słuchajcie, to są rzeczy, które dzieją się w duchu. W świecie naturalnym krew oczyszcza ciało i dostarcza substancji odżywczych, takich jak tlen. Odżywia i regeneruje całe nasze ciało. W świecie duchowym krew Jezusa wyrywa każdy korzeń nieprawości, niszczy warownie w naszym wewnętrznym człowieku i dostarcza nam składników życia i mocy, które przenoszą nas z chwały w chwałę. Niesamowite, nie? Kiedy chrześcijanin walczy o swoją świętość, krew, którą pije codziennie w komunii, ma moc go zregenerować. Grzech nie tylko zostaje zniszczony, ale przez swoją krew nasz Pan karmi nas swoją wolą. Nasze grzeszne pragnienia zmieniają się w te dobre, święte, nieprzeparta chęć robienia zła, kłamania i podążania za cielesnymi pragnieniami zostanie zmieniona na chęć czynienia dobra i przybliżania się do Boga. To na zachętę z tej książki. Ja chcę was jeszcze ostrzec przed pewnymi rzeczami, ponieważ mam doświadczenie już z tego tytułu, bo ponieważ kiedyś był taki okres w moim życiu, gdzie przez nie wiem ile tam, jakiś dłuższy czas spożywałem codziennie wieczerze, sam przed Bogiem. Ale jeżeli myślicie, że to jest takie proste i takie bez znaczenia, to chcę was ostrzec, że będziecie mieli wielkie ataki. Dzień wam będzie szedł jak po grudzie, jak to mówią u nas. Ja wystarczy, że wczoraj spożyłem wieczerze i miałem dzień. Myślałem, że nie przygotuję się w ogóle na nowo, jakby odnowię, bo dwa tygodnie temu użyłem już to kazanie. Więc nie miałem nawet czasu. Wiecie, zawsze mam taką samą historię. Zawsze jest ta opresja demoniczna. Kiedy zbliżasz się do Boga, automatycznie diabeł szaleje w twoim życiu. Automatycznie wszystkie kłody rzuca ci pod nogi. Z każdej strony jesteś jakiś atakowany, zdenerwowany po prostu. Jeżeli myślicie, że tylko, że wiecie, to jest na zasadzie wytrwania. Albo wytrwamy w tym i po prostu wołamy do Boga i po prostu modlimy się i idziemy dalej, ale nie myślcie, że to będzie takie proste. Pamiętajcie o tym, że jest to walka, non-stop walka w duchu. W duchu, w ciele, w duszy. Bóg nas karmi nie tylko w sposób fizyczny, karmi również nasze dusze i karmi naszego ducha. Także podziękujmy Bogu za to, co mogliśmy dzisiaj usłyszeć. Wierzę, że jest to zgodne z wolą Bożą, dlatego podziękujmy razem wszyscy. Ojcze, dziękujemy Ci w imieniu Pana Jezusa, dziękujemy Ci, Panie, za to objawienie prawdziwego Twojego ciała, prawdziwej Twojej krwi, Panie, tego, że możemy z wiarą spożywać, Panie. Może nie rozumiemy wielu rzeczy, ale chcemy, Panie, przez wiarę przyjąć dzisiaj ten chleb i to wino, Panie, jako Twoje ciało i Twoją świętą krew. Chcemy, Panie, wierzyć Ci i ufać Ci, Panie, bo tylko dzięki Tobie, dzięki Twojej, Panie, mocy, dzięki Twojemu Słowu, Panie, mamy życie. Dzięki Twojej krwi i dzięki Twojej wieczerzy, Panie, którą zostawiłeś, tą cudowną pamiątkę o tym, abyśmy zawsze pamiętali o tym, co dokonałeś na krzyżu, abyśmy zawsze wspominali Ciebie, abyśmy zawsze myśleli o Tobie, jak wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.